Pana Młodzieży Chrześcijańska oraz wszyscy przyjaciele i słuchacze kosztownej prawdy Bożej. Oto przypadło mi w udziale, tak na wstępie, ażeby z bratstwem, a to jest podzielić się i to tematem może okolicznościowym odnośnie dzisiejszego święta, jakie chrześcijaństwo obchodzi. I tak jak tu już brat wspomniał, że chociaż to nie we właściwym czasie, ale myśmy tu śpiewali w tej pieśni już na wstępie Hosanna Panu, Hosanna Zbawcy, umiłowani w Chrystusie, kochani braterstwo. Hosanna znaczy zawitaj Panie, zbaw nas Panie. I to, co działo się już przeszło 19 stuleci temu na niwach betlejemskich, tam, gdzie nastąpiła wielka radość, a to jest w sercach wielu, gdzie na początku może tylko jednostki, ale wiem, że stała się to radość, a będzie to udziałem całej ludzkości. I dlatego jest to jedno z największych, najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w historii ludzkości, gdzie Jezus Chrystus opuścił chwałę niebios, a przyszedł tutaj do nas, którzy zostaliśmy, jak wiemy, odrzuceni z powodu przestępstwa, z powodu upadku naszej pierwszej pary rodziców, a zatem przyszedł, aby za nas umrzeć. Ale umiłowani w Chrystusie, temat nasz na chwilę obecną to nazwiemy sobie największy dar niebios. Tak jak już tu było wspomniane przez brata, a właśnie ten piękny komentarz Manny odnośnie dnia dzisiejszego. I tu przy końcu brat właśnie wspomniał, że lecz największy dar, którego nam dał, to jest Jego Syna, który stał się naszym Zbawicielem. Największy dar niebios, jaki otrzymaliśmy, to jest Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, proroctwo nam już, a nieco o tym wspominało, to jest Michajasz, to nam dla to zwraca uwagę i tu wspomina, jednak i mówi tak, to jest proroctwo Michajasza, 4:3. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską, to jest do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego, bo zakon z Syjonu wyjdzie, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Następnie teraz mówi tak, ale ty Betlechemie Efrata, ażeś najmniejszy między tysiącami ludzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panujący w Izraelu, a wyjścia jego są od dawna, ode dni wiecznych. Umiłowani w Chrystusie wspomina tutaj ty Betlechemie. Myśmy sobie wspomnieli, że temat nasz będzie nazywał się największy dar niebios. Może ktoś powiedzieć, że to jest dar tego miasta, Betlejem, prawda? No ale gdy głębiej się nad tym zastanowimy, zauważymy, że to tylko było miejsce wskazane przez proroctwa i tam się narodził, ale że dar ten to jest dar niebios. Największy dar, jaki Ojciec Niebieski nam podarował, to jest swojego jednorodzonego Syna. Aczkolwiek wiemy, że ma wielu synów, gdyby o to chodziło, bo i człowiek też jest nazwany Jego Synem, aniołowie zapewne też są synami Bożymi, ale tu jest wspomniane, że to był jednorodzony Syn Boży. Jedyna istota, którą Pan, znaczy Ojciec Niebieski, sam stworzył bezpośrednio. Natomiast wszystkie inne stworzenia to już były stwarzane za pośrednictwem tegoż Syna, za pośrednictwem Logosa, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. A zatem widzimy, że to był jednorodzony Syn Boży, którego jednak Ojciec z wielkiej miłości nam podarował dla naszego odkupienia. Dlatego proszę braterstwa, to jak już było wspomniane, że jednak dlaczego my obchodzimy, no nie tak może my obchodzimy, ale przyłączamy się do tego, że w dniu dzisiejszym to święto jest obchodzone. Widzimy, że byłoby może stosowne wspomnieć niektóre momenty, dlaczego tak się stało, dlaczego chrześcijaństwo przyjęło ten dzień, a nie dzień właściwego narodzenia się naszego Pana, chociaż jak to już było odczytane, że nam to bardzo wiele nie przeszkadza. Ale jeśli ktoś chce wychwalać Stwórcę, jeśli ktoś chce oddać cześć naszemu Zbawicielowi, to niezależnie od czasu, bo my mamy zawsze, a to jest chwalić Boga, zawsze być wdzięcznymi Jego Synowi za to, co dla nas uczynił. I dlatego jednak, dlaczego tak się stało, że w tym czasie chrześcijaństwo obchodzi? Niektóre momenty może by należało przytoczyć, a dopiero później się zastanowimy nad tym, jak to się stało, że Zbawiciel Jezus Chrystus, a to jest przyszedł na tą ziemię. Proszę Bratelstwa, wiemy, że dzień ten nie jest właściwym dniem narodzenia się naszego Pana, ale raczej jest to dzień, jak podają nam pewne zapiski, dzień narodzenia się, a to jest Nemroda. Proszę Bratelstwa, dlaczego to ma tak wielki związek z sobą? Bratelstwo ostatnio może już mieli sposobność się zapoznać z tym, gdyż było to podawane w odcinkach naszego pisemka na straży, ale myślę, że przy tej okazji można by nieco wspomnieć. Widzimy, że był to człowiek, który dokonał, że tak powiemy, pewnych rzeczy, a nie tylko, że dokonał pewnych rzeczy, ale wprowadził do narodu izraelskiego wielkie, a to jest bałwochwalstwo. Był to człowiek, o którym ja nie będę może odczytywał tych wersetów, tylko nawiasem chciałem to wspomnieć, że Biblia o tym wspomina, to wiemy. W Księdze Sędziów jest opisane w 8 rozdziale również, między innymi, a 33 werset, to się odnosi do tegoż właśnie, to jest Nemroda, gdzie mówi tak: a gdy umarł Gedeon, odwrócili się synowie izraelscy i scudzołożyli się, idąc za Baalem, i postawili sobie Baalberyt za Boga. Baalberyt znaczy pan drzewa jodłowego i proszę Bratelstwa, tu jest mowa odnośnie Nemroda. On występował pod wieloma imionami. Miał, jak wiemy, matkę, która również zajmowała się czarną magią, a była zarazem, jak wiemy, jego żoną. I później, kiedy został zamordowany, Nemrod, kiedy został zabity, a to został rozcięty na części, rozesłany po całym kraju, że ten okrutnik, a już nie będzie więcej się znęcał, że już więcej nie będzie postrachem, a to jest dla narodu, a następnie, jak wiemy, jego matka chodząc, szukała tych części, zbierała, składała je razem, a później przez swoją, a to jest sztukę magiczną, ogłosiła, że on, a teraz żyje, a oprócz tego, że żyje, to że jeszcze, a to jest wstąpił do nieba, jest teraz istotą świętą, a jeszcze udziela, a to jest podarku. I stąd dostało, jako wspomnieliśmy sobie, że był nazwany panem, a to jest drzewa jodłowego, od tego czasu na pamiątkę, że jakoby on zmartwychwstał i udziela podarków chrześcijaństwo, a przyjęło to z pogaństwa i wnoszą do domów swoich, a to jest drzewka. Chociaż może już nie zawsze jodłowe, bo ich brakuje, ale wiemy, że wnoszą drzewka, a pod tym jeszcze kładą różne podarki, jakoby ten, a to jest Nemrod, jeszcze w dalszym ciągu obdarzał podarkami. Ale proszę Bratelstwa, my jeśli coś takiego robimy, to nie na pamiątkę tego, co jest człowieka, ale wiemy, że Pan Bóg jest również tym, który dawcą wszelkich darów dobrych. I tak jak tu już Bart wspomniał, że my również możemy sobie zawsze nawzajem pewne, a to jest dobre, podarunki dawać. Dlatego widzimy, że Ojciec Niebieski nam zawsze udziela nam wielkich błogosławieństw, wielkich darów i dlatego my tylko, żebyśmy chcieli je, a to jest przyjmować. Proszę Bratelstwa, nie będę się rozszerzał nad tym więcej, może kim to był Nemrod. O to jest Bratelstwu znane, chciałem tylko nawiązać myśl, bo wiemy, że często to nas pytają ci, którzy właśnie te drzewka do domów swoich wnoszą. To często nas pytają, skąd się to wzięło? Jaki to ma związek z naszym Panem? No bo przecież wiemy, że wtedy, kiedy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus się urodził, to przecież tam Jemu nikt nie wnosił drzewka, prawda? Gdyby jeszcze chodziło na przykład o siano, no to wiemy, że jeszcze by to miało jakiś związek, bo naszego Pana właśnie znaleziono w takim miejscu, to jest w stajence. Ale proszę Bratelstwa, jeśli chodzi właśnie o drzewko, to wiemy, że w tym wypadku nie miało żadnego związku. No ale wiemy, że misjonarze chcąc, a żeby może szybciej, łatwiej nawrócić, a pogan, a to zgodzili się na tą, to jest datę, a także i na, to jest pewne rzeczy, jakie tam były praktykowane. Tam jeszcze były pewne praktyki, jak wiemy, że kiedy to jest przyjmowano do tej organizacji, żebyśmy tak mogli nazwać, do tego ugrupowania, a to jest tych, którzy należeli do czarnej magii, tak jak właśnie Nemrod czy jego matka, a zarazem żona, a to widzimy, że były pewne obrzędy, a to jest czynione. Pewne obrzędy, gdzie schodząc się na to miejsce, gdzie miał być ktoś, a to jest nowy przyjmowany dla członka tegoż, to jest jak gdyby ugrupowania, dla członka tej społeczności, a to widzimy, że były czynione wielkie uroczystości związane, a to jest nawet z upijaniem się. I dlatego od tego czasu chrześcijaństwo też wprowadziło pewne zwyczaje. Gdy, że tak powiemy, wprowadza się, a to jest jak gdyby nowego człowieka, a to jest dziecko, które się narodzi, a to widzimy, że również przy chrzcie, to dzisiaj czego się dokonuje? Co ludzkość dzisiaj czyni w chrześcijaństwie, gdy, a to jest dziecko, jak gdyby wprowadzane jest w to jak gdyby ognisko wiary, żeby tak można nazwać. A to widzimy, że jest to wielka uroczystość dzisiaj rodzinna, już nie tylko może rodzinna, ale towarzyska. Tam również odbywają się wielkie, jak wiemy, pijaństwa, a nawet pewne niedorzeczności. Innym może takim, to jest, i tam również były czynione takie rzeczy, że były, to jest wprowadzane, tak jak dzisiaj może są czynione pewne, że tak powiemy, odpusty, tak i wtedy w tym dniu, a temu człowiekowi były wybaczane, a to jest wszystkie grzechy. Dlatego, proszę Bartosław, jest to coś nawiązane z dalekiego, dalekiego pogaństwa. Lecz nie, może na tym to jest pozostaniemy, a teraz wrócimy do tego, co właśnie naprawdę działo się, a to jest na niwach betlejemskich. Co tam się takiego stało? W Ewangelii świętego Jana mamy wspomniany, a to jest bardzo piękny opis tych wielkich wydarzeń w historii ludzkości. Jak to się stało, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, a właśnie opuścił chwałę niebios, a przyszedł tutaj na ziemię. Zaraz na początku Ewangelista zaczyna takimi słowami. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Proszę braterstwa, na początku u Boga była ta jedna, jedyna istota. Słowo Logos jest to istota, przez którą Pan Bóg wszystko stworzył, która była jak gdyby przyczyną wszystkiego. I teraz mówi, w nim był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. Umiłowani w Chrystusie, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, pomimo że przyszedł tutaj na ziemię pełną grzechu i niedoskonałości, to jednak do końca swego życia, chociaż był jako człowiek, a grzech się do niego nie dostał. Nic grzesznego nie uczynił. Nic takiego, a to jest nie zrobił, nie uczynił, co można by nazwać, że do niego a weszła również cząstka ciemności, która otacza. I dlatego my żyjemy również w podobnym świecie, a może jeszcze bardziej zdegradowanym, na pewno bardziej zdegradowanym niż w owym czasie za życia naszego Pana, ale teraz zachodzi nam pytanie odnośnie nas. Czy nas czasem te ciemności nie ogarniają? Czy do nas czasem te różne ciemności, te różne grzechy, jakie nas otaczają zewsząd, czy one się nie przedostają, a do naszego umysłu, do naszego serca, do naszego życia, do naszego codziennego postępowania? Jak bardzo musimy być ostrożnymi. Ktoś to słusznie nazwał, że chrześcijanin to jest takim, jak gdyby jeden, a to jest człowiek na biało ubrany wśród kominiarzy. Jak bardzo ostrożnie należy chodzić, ażeby się nie łączyć, ażeby się, to jest w jakiś sposób, a nie zbliżać do siebie, bo grozi to, jak wiemy, niebezpieczeństwem, że te ciemności mogą nas ogarnąć. Owszem, możemy i mamy obowiązek tym ludziom, którzy są w grzechu, którzy są, że tak powiemy, jak gdyby okryci grzechem, a to mamy prawo przedstawić im prawdę, ale nie mamy prawa, a to jest jak gdyby wejść w to, co oni czynią, aby dopiero wtedy ich pozyskać. Nie. Mamy przedstawić prawdę, ale nie możemy się z nimi łączyć. Dalej teraz wspomniane jest, że a to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. to słowo stało się ciałem i ono mieszkało, a to jest między nami. Poszlachetnictwa. To było to największe wydarzenie i najradośniejsze dla nas, że Jezus Chrystus chciał za nas umrzeć. Jak to się stało? Często słyszymy może różne zdania, może nie braterstwo, ale może jeszcze nasza młodzież to nawet w niektórych momentach by nie wiedziała może, jak należałoby postąpić, jak należałoby to wytłumaczyć, że to, co było niegdyś, a to jest słowem, to, co niegdyś było tą najwyższą istotą pierwszą po Ojcu, a że stało się ciałem, jak to się stało, jak to było możliwe. Mamy wspomniane, a dosyć wyraźnie apostoł święty Paweł nam wyjaśnia, a to jest w liście do Filipensów, gdzie rozumiemy, że on nie był równocześnie Bogiem i człowiekiem, bo tak nam często mówiono, tak wiemy, chrześcijaństwo przyjęło, że on był równocześnie, gdy przyszedł na ziemię, to że nie stracił tego, co miał, ale że był również, a to jest Bogiem i człowiekiem. Ale proszę bohaterstwa, Biblia nas uczy zupełnie co innego. Mówi teraz, to jest apostoł święty Paweł, w liście do Filipensów, to jest drugi rozdział, a od szóstego wersetu mówi tak, który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapieżstwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, a do śmierci krzyżowej. Umiłowani w Chrystusie, kochani braterstwo, który będąc w kształcie Bożym, jako istota duchowa, no tu jest wspomniane, nie poczytał sobie tego za drapieżstwo równym być Bogu. Trochę jak gdyby niewyraźnie, niejasno te słowa brzmią. Nie poczytał sobie za drapieżstwo. Ale poprawne tłumaczenie mówi, że nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Nasz Pan, któremu zaoferowano, Ojciec Niebieski jak gdyby mu zaoferował, czy on się zgodzi, czy pójdzie, aby odkupić tego zgubionego, straconego człowieka. A to on uczynił to chętnie. I teraz mówi tak, że właśnie nie upierał się zachłannie przy tym, ażeby pozostać równym Bogu. Nie, ale wyniszczył samego siebie. To nie jest to samo, co zejść z nieba na ziemię i w dalszym ciągu być tą samą istotą. To nie jest żadne wcielenie. I teraz, żeby pozostały dwie istoty w dalszym ciągu, jako Bóg i człowiek. Nie. Tu jest wyraźnie wspomniane, że wyniszczył samego siebie. Jako istota duchowa przestał istnieć, a narodził się jako człowiek, jako dziecię i dopiero musiał, a to jest wzrastać, jak jest wspomniane, że wzrastał w łasce i znajomości. I dlatego te słowa tu wspomniane są dla nas tak bardzo ważne. I znaleziony został jako człowiek, poniżył samego siebie. Jeśli był istotą duchową, a następnie stał się człowiekiem, tamta, to jest jak gdyby istota została zniszczona, a zatem teraz poniżył się bardzo. Od istot duchowych do ludzi jest to, wiemy, bardzo wielka różnica. I dlatego nasz Pan tamto stanowisko opuścił. I mówi tak, że został znaleziony jako człowiek, a był posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Umiłowani w Chrystusie, to nie tylko to, żeby się narodzić. To nie tylko to, żeby na tą ziemię przyjść. Ale to, co nasz Pan następnie przeszedł, to, co przeżył, to, jak wiele musiał cierpieć jako istota doskonała, nam by się nieraz wydawało, że przecież jeśli on był istotą doskonałą, doskonale to wszystko rozumiał, to może on tak bardzo tego nie przeżywał. O, zdaje się, że istota im jest bardziej szlachetna, im jest bardziej to jest doskonała, tym bardziej przeżywa pewne zniewagi. Gdy nieraz by może ktoś z ludzi ubliżył człowiekowi zdegradowanemu, który na co dzień na przykład używa bardzo ohydnych wyrażeń nieprzyzwoitych, to jemu to wiele nie zrobi, bo on jest do tego przyzwyczajony, bo on sam takich rzeczy używa. Ale gdy powie się jakieś przykre słowo człowiekowi, który jest nader szlachetnym, to jak on to przeżyje? tym bardziej nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który był, a to jest doskonałą istotą. I dlatego, proszę braterstwa, dalej mamy jeszcze wspomniane w drugim liście, a to jest do Koryntian, gdzie znów nawiązana jest podobna myśl apostoła odnośnie tegoż to jest wydarzenia. W drugim liście, 8 rozdziale, a 9 werset mówi tak: albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla nas stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli. On dla nas stał się ubogim, a jak ubogim, to możemy to zauważyć. Gdy przejdziemy do momentu, kiedy nasz Pan się narodził, gdzie, w jakich okolicznościach i warunkach, to, co na ziemi posiadał, to możemy powiedzieć, że każdy z nas, kto tutaj tylko jest, ma o wiele więcej tu na ziemi, aniżeli posiadał wódz naszego zbawienia Jezus Chrystus. Prawda? Bo gdy nawet wjeżdżał następnie już przed swoją śmiercią, gdy wjeżdżał jako król, a to jest do miasta, to wjeżdżał na czym? Na oświęciu, ale swoim? Nie swoim. Gdy jeździł po morzu, to również jeździł nie swoją łodzią. I dlatego, proszę braterstwa, jest to jeden z przykładów dla nas, że my też nic żeśmy na tą ziemię, a to jest nie przynieśli i nic też to zabrać nie możemy. Ale ubóstwem Jego, tym, że On dla nas stał się tak biednym, to my zostaliśmy bardzo ubogaceni. Jest to tak wielkie bogactwo, które nam dał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, że tylko czy potrafimy teraz to tak bardzo ocenić. Gdybyśmy chcieli teraz zwrócić uwagę na to, w jaki sposób, w jakich okolicznościach a właśnie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus się narodził, dlatego przypomnijmy sobie tylko te rzeczy. To nie to, że ktoś może o tym nie pamięta, ale może przy takiej okazji, gdzie chrześcijaństwo, a właśnie obchodzi to święto, to i nam by należało a coś sobie o tym wspomnieć i przypomnieć tylko, jak to było. Jeśli może nieraz przypominamy sobie różne rzeczy, to tym bardziej to, co działo się dla nas najważniejsze. I teraz o narodzeniu Zbawiciela jest taki opis wspomniany w Ewangelii świętego Mateusza w 1 rozdziale od 18 wersetu. A narodzenie Jezusa Chrystusa to takie było. Albowiem gdy Maria, matka Jego poślubiona, była Józefowi, pierwej niż się zeszli, znaleziona jest brzemienną, a to jest z Ducha Świętego. Proszę braterstwa, i tu również stało się to po to, że miało się spełnić, a to jest proroctwo, że to miała być Panna. I dlatego jest wspomniane, że Józef obawiał się następnie. Obawiał się, bo wiemy, że było to wielkie niebezpieczeństwo w tym narodzie, że taka niewiasta mogła być ukamienowaną, a zatem Józef bał się, co ma teraz zrobić, co ma począć. Wiedział, że jest to niewiasta nadal szlachetna. Na pewno ją znał, a to jest doskonale, ale teraz nie wiedział, co ma począć. I dlatego potrzeba było interwencji, a to jest Ojca Niebieskiego, ażeby się wdał w tę sprawę. I dlatego mówi tak, że gdy Józef myślał o tym, aby ją opuścić potajemnie, to gdy o tym rozmyślał, oto się anioł pański we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidu, nie bój się przyjąć Marii, żony twojej, albowiem to, co się w niej poczęło z Ducha Świętego jest. A urodzi syna i nazwią imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. Nazwą imię jego Jezus. Jezus znaczy Zbawiciel. I dlatego takie imię jemu miało być dane. I to imię było dane już nie przez ojca, nie przez matkę, ale imię dane przez samego Stwórcę. Takie było mu przeznaczone. A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka mówiącego: oto Panna będzie brzemienną i porodzi syna, a nazwią imię jego Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. Wtedy Józef, odrzuciwszy się ze snu, uczynił, jako mu rozkazał anioł pański i przyjął, a to jest żonę swoją, ale jej nie uznał, aż porodziła ona syna swego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus. Umiłowani w Chrystusie, tu również możemy się dopatrzyć nie tylko, że ta niewiasta była zacną niewiastą, gdyż wiemy, że przez cały okres historii ludzkości, od początku stworzenia człowieka, to każda niewiasta spodziewała się, każda myślała o tym, czy ona czasem, a nie będzie tą szczęśliwą, że właśnie urodzi Zbawiciela świata. I stąd wzięło się to, że niewiasty te, które nie miały dzieci, to były w pewnej pogardzie w owych czasach. I dlatego widzimy, że każda z nich się spodziewała. To, co było powiedziane na początku jeszcze w raju, że coś takiego miało przyjść, że ktoś taki miał się narodzić z niewiasty, a to widzimy, że to było oczekiwaniem każdej niewiasty, aż się to stało. I dlatego musiała być nader zacną. Ale Józef był człowiekiem również zacnym. Bo gdyby to był może ktoś inny, to by mógł w te rzeczy nie uwierzyć. I dlatego Józef był również jednym, a to jest tych mężów, żebyśmy tak mogli powiedzieć, który się nadawał na to, aby on był mężem tejże niewiasty. Gdy teraz jest wspomniane, że Jezus Chrystus, a to jest się narodził, to mówi tak, drugi rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. A gdy się Jezus narodził w Betlechemie Judzkim, za dni Heroda Króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc, gdzież jest ten, który się narodził król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy, abyśmy się pokłonili. Proszę braterstwa, zamiast to być może ktoś z tego narodu, zamiast to być ci, którzy byli powiadomieni pism, to przyjeżdżają jacyś obcy ludzie i mówią, że tutaj się narodził Zbawiciel. Co gdy król Herod usłyszał, zatworzył się i wszystko Jeruzalem z nim. Proszę braterstwa, to było bardzo wielkie wydarzenie dla narodu, a jak gdyby czymś, jak gdyby pewnym to jest ciosem, dla Heroda, dla króla, bo teraz sobie myśli, to narodził się nowy król, a ze mną co będzie? I dlatego, proszę braterstwa, tu zaczęła się obawa o swoje własne stanowisko. Oto, gdzie on teraz pójdzie? Dziecię maleńkie, a już spowodowało tyle trudności. Że jest wspomniane, że nie tylko to jest Herod, ale się zatworzył, mówi, cały Jeruzalem. Gdy się dzieci narodziło. Proszę braterstwa, gdybyśmy chcieli tylko na moment nawiązać tą myśl do którego przyjścia naszego Pana. Gdy nasz Pan przyszedł po raz drugi, czy się też coś zatworzyło w świecie, czy nie? Bo widzimy, tam narodził się jako dziecię, a już jest wspomniane, że zatworzyło się całe to jest miasto, a przede wszystkim król. Dlatego, proszę braterstwa, dzisiaj też możemy widzieć, że się, a to jest wszystko trzęsie, że każdy jest niepewny, a to jest jutra, szczególnie ci, którzy są na poważnych stanowiskach, jak w tym miejscu Herod. Lecz dalej mamy wspomniane i mówi tak, przetoż zebrawszy się wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić. Teraz dopiero, gdy nadszedł czas, gdy się Jezus narodził, to teraz dopiero zwołuje kapłanów. Bo przecież wy macie proroctwa, wy macie napisane, gdzie miał się narodzić Chrystus i kiedy. I rzeczywiście wiemy, że ci potrafili to odnaleźć. Ale czy w to uwierzyli? A oni mu rzekli, w Betlechemie Judzkim, bo tak napisano przez proroka. Proszę braterstwa. No ale teraz ci, którzy wiedzieli, ci, którzy mieli proroctwa, nauczeni w piśmie, a dlaczego, jeśli wiedzieli, że taki miał się narodzić, wiedzieli gdzie, a dlaczego oni pierwsi nie poszli, aby mu się pokłonić? O, zapewne, gdyby może ten narodził się w pałacu Heroda, to może by to uczynili. Ale że ten narodził się, a znaleziono go w takim, to jest jak gdyby poniżonym miejscu, a to oni się nie takiego króla spodziewali. I dlatego umiłowanie w Chrystusie. I dzisiaj wiemy, że są tacy, którzy spodziewają się króla, że ma przyjść po raz drugi, ale nie w taki sposób, że go jakoś nie widać. Ale że w taki sposób, że gdy on przyjdzie, a to już będzie momentalnie wszystko na ziemi coś zmienione. Tam się nic nie zmieniło. Nie tylko to, że się nie zmieniło, ale jako dziecię dalej jest wspomniane, że już musiał uciekać. Proszę braterstwa, dalej wspomniane jest taki wyjątek i mówi tak. Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała. A posławszy je do Betlechemu, rzekł: jechawszy, pilnie się wywiadujcie o dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym ja, przyjechawszy, pokłonił się. Wiemy, że nie to miał na uwadze. Wiemy, co przemawiało przez Heroda, że nie chciał się pokłonić, ale chciał dziecię zniszczyć od samego początku. A to nie tylko Herod, ale ten, kto jest przez niego pokazany. On od samego początku, szatan, był tym, który od samego początku, od zarodku, a chciał zniszczyć nadchodzące królestwo. Gdyż jeśli przyszedł król, a to on będzie zakładał królestwo, od samego początku chciał zniszczyć naszego Pana. Już jako dziecię, później, jak wiemy z całej historii, że gdy Jezus Chrystus znów znajdował się na morzu, to jest wspomniane, że powstała nagła burza i tam wydawało się szatanowi, że w ten sposób będzie mógł teraz zniszczyć Chrystusa, i też się nie udało, bo wiemy, że nasz Pan, jest wspomniane, że zgromił burzę i ucichła. A to jeśli się to nie udało, a to chciał go zdobyć pochlebstwem, jak wiemy, prawda? Chciał, że teraz podzielimy się tym królestwem, będziemy razem królować. I to się też nie udało. Nasz Pan i na to znalazł odpowiedź, a to jest w prorokach, znalazł odpowiedź, a to jest w tym, co Pan Bóg, a to jest podał, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wiele innych, to jest te trzy, a to jest pokusy, które przyszły na naszego Pana, wszystkie je, jak wiemy, odpadł. I dlatego teraz, gdy wspominamy dalej, gdy, a to jest przyszli ci, a to jest trzej, którzy dowiedzieli się, którzy zauważyli coś niezwykłego, i że ich ta gwiazda przyprowadziła, to jest wspomniane, że gdy wyszli stamtąd, a to ta gwiazda prowadziła ich dalej. Że przyszli do pewnego szczególnego miejsca, a tam znaleźli, a to jest dzieciątko. Mówi tak: oni wtedy, wysłuchawszy króla, poszli, a oto ona gwiazda, którą widzieli na wschód słońca, prowadziła je, aż przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko. A gdy ujrzeli one gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. Często może myślimy nad tym, dlaczego gwiazda, która ich prowadziła, a to nie poszła od razu tam nad stajenkę, prawda? Ale doprowadziła do króla. Przecież mogło to być ominięte, a jednak tak się nie stało. Znaleźli dzieciątko z Marią, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i myrrę. Proszę braterstwa, jest tu jedna może z tych najpiękniejszych wydarzeń, o których chcieliśmy wspomnieć, że ci mędrcy, którzy przyszli, upadli przed nim na swoje kolana. Potrójnie jak gdyby uczcili wodza, potrójnie uczcili Chrystusa. Pierwsze upadli przed nim na swoje kolana, uczcili go w swoich sercach, a radość to była okazana na ich ustach. I także trzecia rzecz, że ofiarowali mu, a to jest dary. Proszę braterstwa, ofiarowali mu dary. A jakie to były dary? Wspomnieliśmy sobie: myrra, kadzidło i złoto. Myrra, jak wiemy, przedstawia nam, a to jest poddaństwo, czyli gotowość. Gotowość do służby, a także gotowość i do cierpień. Umiłowani w Chrystusie, Jezus Chrystus był do tego gotowy. Był gotowy do służby takiej, o której później wspomina, że jeżeli nie mam pić kielicha tego, którego mi nalewa Ojciec, ale umiłowani w Chrystusie. Znów, gdy przyjdzie nam wspomnieć o sobie, o nas samych, o tym kielichu, jaki nam jest nalewany, a jak często nam on nie smakuje. Jak często wolelibyśmy może, przyglądając się na życie innych braci i sióstr, to byśmy się może czasem chcieli na kielichy zamienić. Wydaje nam się, że komuś innemu to tak wszystko jakoś bardzo się dobrze układa. A dlaczego? Bo nie znamy jego doświadczeń. nie znamy jego trudności. I dlatego nie myślmy, że mnie to jest tak najciężej, a komuś innemu to jest tak bardzo łatwo. O nie, wspominajmy sobie zawsze na słowa Zbawiciela. I zanim nie mam pić kielicha tego, który mi nalewa ojciec, ojciec wie najlepiej, jaki kielich nam jest potrzebny, jakie doświadczenia nam są potrzebne, przez jakie doświadczenia my możemy dostać się do uprawnionego królestwa. My byśmy nieraz chcieli sobie ulżyć, chcielibyśmy nieraz może być tymi, jak to ktoś, a to jest opowiadał o tym, który sobie, a to jest ulżnął kawałek krzyża, bo mu się wydawało, że jest za ciężki. A później, gdy przyszło przejść przez rzekę, nie było po czym. I dlatego, umiłowani Chrystusie, jeśli jesteśmy gotowi, tak jak tu jest wspomniane, że a to jest mędrcy ofiarowali mu myrrę, czyli posłuszeństwo, czyli gotowość, a to jest służenia, a zatem i gotowość cierpienia. Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Tylko czy te cierpienia, jakie na nas przychodzą, te doświadczenia, czy je przyjmujemy tak z przymusu, no jeśli już przyszły, no to jakoś to musimy znieść. Czy je tak przyjmujemy, że, to jak wspomina nam apostoł, że za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Rozumiemy to, że nie jest to radością, gdy wpadamy w pokusy. Ale jeśli następnie z tych pokus potrafimy wyjść, jeśli odnosimy pewne zwycięstwo, to jaka to jest wielka radość. A nawet gdy zostaniemy pokonani czasem, bo i tak się może stać, że nieraz doświadczenie nas zmoże, że go nie potrafimy przezwyciężyć, ale to nam znów dodaje siły, że później jesteśmy bardziej ostrożni. A tymi doświadczeniami jeszcze później może dzielimy się z innymi w zeznaniach świadectw i inni już w podobne doświadczenia nie muszą wpadać. I dlatego to również te zebrania są tak bardzo ważne. Poszlachetelstwa. Zawsze mamy być jednak na wzór naszego Pana gotowi. Gotowi do wszelkiej służby, nie tylko tak. Poszlachetelstwa, tu należałoby na jeden moment zwrócić uwagę. Bo nam by się nieraz wydawało, że gotowi do służby to tylko służyć tak, jak my byśmy chcieli. Jak nam to pasuje, jak nam to odpowiada. Czasem spotykamy pewne trudności nawet po zgromadzeniach. Że zgromadzenie widzi, że dany brat na przykład nadawałby się na brata starszego. Zgromadzenie widzi, że on jest tak bardzo potrzebny, że on w tym zgromadzeniu powinien służyć. A brat mówi, a ja nie przyjmę. Czy to nie jest coś takiego, co jakoś by ta służba tutaj nie odpowiadała? Przecież jeśli bracia są tymi, którzy widzą pewne, to jest zdolności, nie tylko zdolności, bo nie to jest najważniejsze, ale że są sposobnymi do danej pracy, że im ta praca może być powierzoną. No a my byśmy powiedzieli, a ja tego nie przyjmę. Czy to nie jest czasem wymawianie się od służby Panu? Wymawiamy się od służby usługi dla braci. A zatem, czy czasem Pan się na nas nie pogniewa? Że przecież Pan nam daje, ojciec nam nalewa kielich. A owszem, my rozumiemy. Ja myślę, że każdy z braci, któremu przyjdzie tutaj stanąć, to każdy czuje pewną bardzo wielką odpowiedzialność i chciałby, ażeby sobie usiąść i posłuchać. Rozumiemy to, bo są to bardzo poważne doświadczenia, są bardzo poważne trudności, ale jeśli to jest Pańska służba, jeśli Pan sobie tego życzy, to możemy tego odmówić? Proszę Państwa, nieraz przychodzą na takie doświadczenia. Ja pamiętam również z swego doświadczenia, bodajże 20 lat temu, pamiętam, że były tak poważne trudności, tak poważne doświadczenia, a to jest w zgromadzeniu i taka myśl mi również przyszła, no a przecież, czy to ja muszę, ażeby te wszystkie trudności nieść? Przecież może to być ktoś inny. I pamiętam, że wtedy miałem właśnie taki zamiar, ażeby zrezygnować. Było to przy nominacji, a zatem mówię, no że ja chciałbym, aby mnie zwolniono. Ale proszę Państwa, na to tylko chciałem zwrócić uwagę, że nieraz są pewne istoty w zgromadzeniu. I nieraz są pewne siostry, które mają wielki, a to jest także dział w tym. I w tym miejscu właśnie jedna, a to jest sióstr staruszek, a postawiła mi takie pytanie. Bracie, to było może wielkim wzruszeniem. Była to siostra już bardzo staruszka, ale bardzo wdzięczna. I postawiła takie pytanie, Bracie, no a gdyby pan sobie tego życzył, to też nie. Proszę materstwa, to było tym, co mnie przełamało na zawsze. I niezależnie od tego, jakie trudności powstały, jak może nieraz się piętrzyły, uważam, że zawsze, jeśli pan sobie tego życzy, to jesteśmy za to odpowiedzialni. Jakakolwiek służba zostanie nam, a to jest zwierzoną, przez zgromadzenie, przez braci, a to widzimy, że uważam, że z tego nigdy nie powinniśmy się wymawiać. Owszem, są trudności, są doświadczenia, ale wiemy, że za doświadczenia, za trudności, jakie ponosimy, a jeśli je ponosimy jeszcze nieraz, a to jest niesłusznie, a to widzimy, że za to spodziewamy się także i pewnej nagrody. I dlatego umiłowani w Chrystusie mamy być zawsze gotowi i chętni do służby. Nie takiej, jakby byśmy chcieli, ale do takiej, do jakiej nas Pan sobie chce użyć. I proszę materstwa, tu jest nasza odpowiedzialność każdego z nas osobiście przed zgromadzeniem, przed Ojcem Niebieskim, przed naszym Panem. Czy chcemy się poddać, a to jest służbie takiej, jakiej Pan sobie życzy, czy chcielibyśmy sobie czasem wybrać służbę? Proszę materstwa, przypominam sobie pewne, a to jest takie wydarzenie, gdzie właśnie jeden z braci to miał takie wielkie życzenie, wielkie pragnienie, podobało mu się w młodości swojej, gdy był jeszcze bardzo młody, podobało mu się, jak jest, a to jest śpiew prowadzony. I gdy jeszcze, a to jest żył dawniej, a to jest brat Czapla, brat Molo, a to sobie mówił tak, że gdybym to ja tak potrafił śpiewać, to by mu bardzo imponowało. Ale po dzień dzisiejszy niestety nie ma zdolności do śpiewu. Proszę materstwa, my byśmy sobie tak czasem chcieli coś upodobać, coś wybrać. No ale niestety to się nie da. I dlatego mamy wspomniane, że każdy z nas, co mu zostało powierzone, jeśli każdy z nas otrzymał pewien talent, pewne zdolności i tym ma służyć, co trzymasz w ręce swojej. Każdy z nas, każdy brat, każda siostra coś zapewne ma w swojej ręce, czym może służyć. I dlatego my nie możemy powiedzieć, że ja to chciałbym służyć tym, a ten to chciałby służyć może tym, albo mnie się to jakoś to podoba. O nie. To, do czego mamy, a to jest jak gdyby zlecenie pańskie, to, co Pan by sobie od nas życzył, a to tym powinniśmy zawsze służyć. I dlatego do tych rzeczy, do każdej usługi, a powinniśmy być gotowi i chętni. Że nieraz to tak być może. Wiem, że nieraz są pewne trudności nawet, gdy to jest, odbywa się konwencja, czy jakieś większe nabożeństwo, a przyjdzie bratu przewodniczącemu wybrać, żeby kogoś postawić za stół, żeby służył. I tak nieraz chodzi od jednego do drugiego, no a bracia się wymawiają. No bo oczywiście łatwiej jest i myślę, że każdy z nas wolałby posłuchać. No ale przecież myśmy się po to zjechali, po to zeszli, a żebyśmy sobie nawzajem mogli czymś, a to jest dopomóc. I dlatego to powinno być przyjmowane również, a to jest z pewną ochotą, z pewną radością, a nie w tym znaczeniu tylko, a jeśli mnie już zmuszą, no to coś powiem. O nie. To ma wypływać, a to jest z serca. Dlatego, proszę materstwa, dalej jest wspomniane, że ofiarowano mu nie tylko, a to jest myrrę, ale ofiarowano mu także, a to jest kadzidło. To znaczy, a to jest uwielbienie lub czczenie, wonność, proszę materstwa. I tu jest pokazana wonność również naszych modlitw. To, co my zanosimy do Ojca Niebieskiego w naszych modlitwach. Tu jest pokazana pewna wonność, która się naszemu Ojcu Niebieskiemu podoba. Ale proszę materstwa, gdy schorowana jest ofiara, a to wiemy, że ta wonność z tej ofiary, a to ma być zanoszoną, ma przejść, a to jest aż poza tą zasłonę, ma przejść aż do Ojca Niebieskiego. Ale teraz, gdyby nam przyszło się zastanowić znów nad tą ofiarą, nie tylko to, że składamy ofiarę z samego siebie, ale już chodzi nam o samą tą wonność naszej modlitwy, gdy zasyłamy ją do Ojca Niebieskiego. Teraz, gdy mamy wieczorem uklęknąć do modlitwy i tą wonność jak gdyby przesłać aż poza którą zasłonę, jak ta wonność ma wyglądać? Jeśli uklękamy, a prosimy w modlitwach naszych, Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A my się już rok z kimś gniewamy. To będzie wonność? A myśmy komuś powiedzieli, a ja ci przebaczyłem, ja cię przepraszam. a za rok, za dwa, ten brat czy ta siostra, którą żeśmy już kiedyś przeprosili, zwróci nam uwagę, bośmy coś źle postąpili, bośmy gdzieś zbłądzili i ten ktoś chce nam dopomóc. A to teraz się odzywa, a pamiętasz ty rok albo dwa temu? Ktoś to albo to zrobił, albo zrobiła. To było odpuszczenie. I to jest przez codziennie rano i wieczorem, przy każdej okazji zanoszenie wonności do Ojca Niebieskiego. Czy takim był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, że on, jego modlitwy to były, a to jest wonnością, a nasze nie mają być wonnością? O, widzimy to, co ja teraz chcę, bo ta wonność naszych modlitw, ta szczerość naszych modlitw, to co również śpiewamy w pieśni, że modlitwę szczerą, a to słyszy Bóg. Tu nie chodzi o piękność słów. Tu nie chodzi o to, że ktoś może powiedzieć, że się potrafi najpiękniej ze wszystkich pomodlić. Nie o to chodzi. Chodzi o stan serca. O to, co w naszym sercu się mieści, aby to było przed Ojcem Niebieskim, a to jest wylane. I to będzie przyjęte. A nieraz nawet nie potrafimy się wysłowić, ale nasz Ojciec Niebieski to czuje. To jest wonność, jeśli potrafimy z szczerości serca, a coś naszemu Ojcu, a to jest przedstawić, za coś podziękować i jakiejś żądości przed Nim, a to jest wylać. I następnym to jest podarunkiem, jaki właśnie przywieźli, a to jest ci trzej, to było złoto. A złoto przedstawia nam posłuszeństwo. Nasze zupełne posłuszeństwo, zupełne ofiarowanie się. To, co apostoł święty Paweł wspomina w liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo taką jest rozumna służba. Proszę braterstwa, to jest to złoto, które możemy złożyć na ołtarzu ofiarnym. To, co złożyli ci trzej przed naszym Panem, u Jego, a to jest kolebki, u Jego, w czasie Jego, a to jest jeszcze dzieciństwa. Zupełne posłuszeństwo. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, a to wypełnił. On był, a to jak już sobie wspomnieliśmy, posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. On nie wybierał, a to jest doświadczeń. On nie wybierał tego, czym i w jaki sposób on ma służyć, ale do końca, a to jest był wiernym, do końca był tym, jaki kielich mu ojciec nalał, a to jest taki wypił. Często przychodzą nam jeszcze myśli pewne, czy czasem w pewnym momencie nie chciał się może wymówić od kielicha. Ten moment, a to jest modlitwy naszego Pana, który, a to jest wspomniał, że jeśli można, ojcze, niech nie minie ten kielich. I często tu niektórzy nam mówią, że nasz Pan chciał się może wymówić od kielicha. Tam wspomniał oczywiście słowa, że nie moja, ale twoja, niech się stanie wola, ale jeśli można, to niech by mnie minął ten kielich. Proszę braterstwa, nieraz słyszymy różne, może są to jest tłumaczenia do tego wersetu, ale jest jedna bardzo piękna myśl, gdzie myślę, że możemy się zawsze z tym zgodzić, bo czy modlitwa ta została wysłuchana przez Ojca Niebieskiego? Bo gdyby nie została wysłuchana, to znaczy, że moglibyśmy przypuszczać, że Pan się rzeczywiście modlił, żeby ten kielich cierpień go minął. Bo tak nie nas bywa tłumaczone. No ale mamy wyraźnie wspomniane, że apostoła świętego Pawła w liście do Rzymian, nie będę odczytywał, że w tym wszystkim, a to jest co cierpiał, i że uniżone prośby i modlitwy słał do Ojca Niebieskiego i we wszystkim jest wysłuchany dla swojej uczciwości. We wszystkim był wysłuchany. A zatem, czy ta modlitwa była niewysłuchana? Została wysłuchana. Ale nasz Pan, tam w tym miejscu, gdzie się modlił, że jeśli można, niech mnie minie ten kielich, modlił się w tym momencie, kiedy, a to jest krople krwi spływały, a to jest z jego ciała, kiedy pocił się krwawym potem, a wiedział o tym, że jest to wynikiem, jak gdyby ostatniej chwili życia. Jest to wynikiem i opisuje to właśnie ewangelista święty Łukasz jako lekarz, dlatego tylko on to zanotował, bo najwięcej może na tym się znał. I to był już największy wysiłek, że za moment mogła nastąpić śmierć. Tam, w ogrodzie, tam w ogrójcu, a nasz Pan wiedział, że ma zakończyć swoje życie na krzyżu. I dlatego wspomina, że jeśli można, niech mnie minie ten kielich, abym nie tutaj zakończył swoje życie. No ale gdyby taka była wola ojcowska, to niech się jednak stanie. Ale jeśli można, to niech się to jeszcze przedłuży, aby mógł zakończyć zgodnie z proroctwami. I został wysłuchany. Proszę paterstwa, we wszystkim był ojcu posłuszny. Lecz teraz on był tym jedynym, idealnym wzorem dla nas. I dlatego możemy na niego tylko się patrzeć, żeby się mogli zauważyć samych siebie, czy my we wszystkich sprawach naszego życia jesteśmy jemu posłuszni. Często zadajemy sobie pytanie, co ja zrobiłem dla Jezusa? Proszę braterstwa. Często przygotowam takie myśli, co ja takiego zrobiłem? Czy ja w życiu swoim uczyniłem coś dla Niego? On uczynił dla mnie tak wiele. A teraz, co ja, jako ten, który chce postępować Jego śladami, to co ja zrobiłem dla Niego? Przychodzą nam różne myśli, różne też może zdania, że uczęszczamy na nabożeństwa, że modlimy się, ale to wszystko, co czynimy, to wszystko, co nam przychodzi na myśl, to wszystko to robimy dla Pana czy dla siebie. Przecież to, że idziemy na nabożeństwo, to nie jest dla Chrystusa. To jest dla nas, żebyśmy się czegoś nauczyli, coś spostrzegli, coś się pocieszyli i podnieśli na duchu. To, że się modlimy, to dla siebie, bo chcemy otrzymać pewne zapewnienie od Ojca, że jesteśmy Jego dziećmi. To, że odwiedzamy innych, to się buduje nasz charakter. Ale proszę paterstwa, nasz Pan wspomniał jedną bardzo ważną myśl. To, co czynimy jedni dla drugich, to czynimy dla Pana. A apostoł święty Paweł jest tego potwierdzeniem. Gdy apostoł święty Paweł, będąc jeszcze tym Saulem z Tarsu, a prześladował zbory, to nasz Pan nie stanął mu na drodze, to co powiedział? Saulu, Saulu, wszedże mnie prześladujesz. A kogo prześladował? Pana, który był już w chwale Ojca? O, widzimy. I dlatego, proszę braterstwa, jeśli cokolwiek czynimy, jedni dla drugich, jeśli w czymkolwiek jednym drugim chcemy pomóc, to czynimy to bezpośrednio dla naszego Pana. I dlatego, proszę braterstwa, to ma być dla nas jednym z bardzo wielkich i ważnych rzeczy w naszym życiu. Żebyśmy mogli sobie nawzajem pomagać, a Jezus Chrystus jest dla nas tym pięknym wzorem i przykładem zupełnego posłuszeństwa, zupełnego ofiarowania się. Zatem, proszę braterstwa, ja pominę niektóre rzeczy ze względu na czas, ale na jedno wydarzenie chciałem zwrócić uwagę, że wtedy, gdy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus się narodził, a to było jedno jeszcze z bardzo ważnych wydarzeń, już pominę może ten moment, gdzie jest cały opis wspomniany Jego narodzenia się. Jaka była wielka radość, że się narodził. Nie tylko, a to jest na ziemi, ale i w niebie. Ale, że nie tam jest wspomniane, bardzo ważne, w Ewangelii świętego Łukasza zanotowane, gdzie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus już miał 8 dni. I proszę braterstwa, tu na jeden tylko moment chciałem zwrócić uwagę, co takiego, a to jest właśnie tam się, a to jest wydarzyło, że pewien człowiek, pewien staruszek, a w tym miejscu się bardzo ucieszył. To jest w drugim rozdziale, a od 21 wersetu wspomniane są takie słowa. A gdy się wypełniło 8 dni, aby obrzezano ono dzieciątko, wtedy imię jego nazwane jest Jezus, które było nazwane od anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło. Gdy się też wypełniły dni oczyszczenia jego według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu. Tak, jako napisano w zakonie pańskim, że wszelki mężczyzna otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie. A żeby oddali ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwoje gołąbion. Proszę paterstwa, nie tylko na tą ofiarę byśmy chcieli zwrócić uwagę. Często mówimy, że nasz Pan to był biednym, prawda? Często mówimy, że był to jeden może z najbiedniejszych ludzi będąc na ziemi, jako człowiek. I nieraz to braliśmy różne rzeczy pod uwagę, że rzeczywiście był biednym, ale tu mamy potwierdzenie Słowa Bożego, że był naprawdę biednym, będąc na ziemi. Dlaczego? Co miało być oddane na ofiarę przy właśnie w tym dniu, gdy był wnoszony, a to jest do kościoła, co miało być oddane na ofiarę właśnie w ósmym dniu, gdy miał być obrzezywany? Jakie ofiary wtedy były oddawane? Bo widzimy, że były oddawane ofiary zależne od zamożności. Były także i dzielce ofiarowane. Ale jeśli ktoś nie mógł, jeśli ktoś był biedny, to jest wspomniane w zakonie, że mógł, a to jest ofiarować parę synogarlic albo dwoje gołębiem. I tak było z naszym Panem. Proszę paterstwa, ale teraz nam chodzi o następny moment. Mówi tak. A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu imię było Symeon. A ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej, a Duch Święty był nad nim. I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. Proszę braterstwa, było mu dane, a to jest jak gdyby takie zapewnienie, że tak długo nie miał umrzeć, aż będzie oglądał, a to jest Chrystusa. Proszę braterstwa, ten starzec, ja nie będę może odczytywał tych wersetów, to jest braterstwo znane doskonale. Ten starzec, gdy, a to jest właśnie Maria wchodzi do kościoła, wchodzi do świątyni, ten starzec jak gdyby podchodzi może drżącymi rękami i prosi tą niewiastę, aby mu na chwilę dała to dzieciątko, a do rąk swoich. Różne, to może odbiło wrażenie na matce, ale takiemu starcowi mogła zaufać i oddaje mu swoje dzieciątko, a ten wypowiada pewne, a to jest proroctwo. Wziąwszy na ręce swoje, chwalił Boga i mówił: teraz puszczasz sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi. Teraz już, Panie, możesz puścić Twego sługę w pokoju, teraz już mogę spokojnie umierać, bo wiem, że ten jest tym, który umrze i zabije. Proszę braterstwa, a jak my dzisiaj? Czy mamy taką zupełną pewność siebie? Czy mamy taką zupełną pewność, gdy mówimy o zmartwychwstaniu? Ogólnie w chrześcijaństwie, gdy mówi się o zmartwychwstaniu, to czasem możemy zauważyć uśmiech, czasem tylko grymas na twarzy, a czasem nieraz i nieprzyzwoite powiedzenie o tym, jak tam już ktoś umrze. Proszę braterstwa. I to się nazywa chrześcijaństwo. Ale myślę, że myśmy się do tego stopnia już, a to jest nauczyli, nie tylko nauczyli, ale do tego stopnia uwierzyli, że nam tego już nikt nie wydrze z serc naszych. Że moglibyśmy powiedzieć, a razem to jest ze starcem Symeonem, że teraz każdego dnia jesteśmy gotowi na odejście z tej ziemi. Bo naprawdę wierzymy, że Jezus Chrystus za nas umarł. Czy jesteśmy gotowi? Możemy tylko odpowiedzieć sami za siebie. Ja nie myślę, że ktoś z nas może to powiedzieć za kogoś, ale każdy z nas powinien być tak przygotowany, tak o tym pamiętać, że gdybym się już jutro nie obudził ze snu, to przecież ja jestem pojednany z Bogiem. To przecież ja wiem, że gdy się ocucę, będę oglądał, a oblicze ojcowskie, jak wspomina mędrzec Boży, a to jest Dawid. Proszę braterstwa, czy z takim przeświadczeniem kładziemy się zawsze do snu, że możemy już więcej nie powstać tutaj na ziemi, ale że jednak ta piękna nadzieja pozostaje w naszym sercu, nadzieja zmartwychwstania. Tu jeszcze jedno, a to jest może przykre, jedną przykrą, to jest rzecz wspomniał, a to jest Symeon, jedno z proroctw, które miało później się spełnić, gdzie wtedy jeszcze może nie było zrozumiane. I teraz tutaj jeszcze Symeon mówi w ten sposób. A ojciec i matka jego dziwowali się temu, co powiadano o nim. Stojąc, dziwili się, co to ma znaczyć. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. i na znak, przeciw któremu mówić będą. I twoją własną duszę miecz przeniknie. Były to przykre słowa, w które wtedy na pewno jako matka przeżyła, ale nie wiedziała, nie rozumiała, co to ma znaczyć. Dopiero wtedy, gdy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, a to jest zawisł na krzyżu, dopiero wtedy, a naprawdę słowa te stały się faktem dokonanym. To dopiero wtedy, a tak bardzo przeszyło serce matki, chociaż posiadała piękną nadzieję przyszłości. Ale proszę braterstwa, jeśli wspominamy sobie o narodzeniu naszego Pana, a to musielibyśmy jeszcze wspomnieć, że teraz żyjemy już w takim czasie, gdzie już nie możemy to, co może chrześcijaństwo całe w dzień dzisiejszy jeszcze, a to jest, możemy słyszeć śpiewa lulajże, to my dzisiaj moglibyśmy coś innego powiedzieć. My dzisiaj już byśmy tego nie śpiewali, ale wiemy, że prorok wspomina nam także nie tylko o Jego narodzeniu się, nie tylko o Jego życiu, ale wspomina nam także i o Jego wielkiej potędze. Prorok Pański Izajasz w 9 rozdziale, a 6 wiersz, gdzie wspomina o narodzeniu się tegoż dzieciątka, a to zarazem wspomina o Jego wielkiej potędze i mocy. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam i będzie panowanie na ramieniu Jego i nazwią imię Jego dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju, umiłowani w Chrystusie. Dzisiaj to już nie jest dziecię. Dzisiaj to już nie jest to, żebyśmy mu jeszcze mogli, a to jest śpiewać. Lulajże Jezuniu, ale dzisiaj możemy mu tylko oddawać chwałę i cześć jako wielkiemu królowi. Temu, który nie tylko, że nas odkupił, nie tylko, że dał nam, a to jest dowód tego, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi, ale on nam coś jeszcze obiecał. Na zakończenie chciałem tylko ten werset wspomnieć, co wspomina apostoł, a to jest święty Paweł, w swoim pierwszym liście do Koryntian i tam w 15 rozdziale wspomina taką piękną, pocieszającą, a to jest dla nas myśl, że on jest zdolny, ażeby zniszczyć, a to jest wszystko to, co by nam utrudniało życie, wszystko to, co powoduje łzy nieraz w naszych oczach, a przede wszystkim, że jest zdolny, a to jest zniszczyć także i śmierć. A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc. Bo on, ten, którego dzisiaj chrześcijaństwo obchodzi jak gdyby pamiątkę jego narodzenia się, to on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Tak, Jezus Chrystus ma tę moc i wierzymy w to, że tego dokona. Dałby Bóg, abyśmy my dzisiaj, jeśli mamy jeszcze tą sposobność, abyśmy mogli skorzystać z tego, co niegdyś było Jemu ofiarowane. Te piękne prezenty, jakie ofiarowali Jezusowi mędrcy naszemu Panu, dałby Bóg, abyśmy my dzisiaj mogli z nich skorzystać. Abyśmy tą piękną myrrę mogli, a to jest codziennie w naszym charakterze, a to jest zauważyć, abyśmy mogli codziennie poddawać się, być gotowymi do służenia i do cierpienia, abyśmy także kadzidło to nigdy, a to jest jak gdyby nie wychodziło z nas, ale abyśmy takie wspomniane, aby modlitwy wasze się nie przerywały, abyśmy mogli całe nasze życie spędzić, a to jest w takiej nieprzerwanej modlitwie, czyli ustawicznej łączności z Ojcem Niebieskim, z naszym Panem, abyśmy mogli trwać zawsze w społeczności, a następnie stali się uczestnikami, a to jest tego, co zostało obiecane i pokazane w złocie, jako zupełnym posłuszeństwie, zupełnym ofiarowaniu się, no a za to została nam obiecana, jak wiemy, owa, a to jest piękna nagroda, to jest królestwo razem z Chrystusem, chwale, czci i nieśmiertelności, czego ja bym bardziej już o tym gdybym sobie zażyczył, ja bym nie stałem sobie.
Amen.